Witam serdecznie, Lech Pilarski. Już niedługo otwarcie uroczyste. Muzeum Pamięci Sybiru odbędzie się 17 września w kolejną rocznicę napaści Sowietów na Polskę, która odmieniła losy kampanii wrześniowej, a także losy Rzeczpospolitej i wielu milionów Polaków. O muzeum rozmawiam z doktorem Piotrem Popławskim. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To na początek może kilka liczb związanych z tym obiektem, bo rzeczywiście został stworzony od podstaw, choć oparty jest o pewne miejsce i pewne budynki, które historycznie związane są jednak z polską pamięcią Sybiru.
Tak jest. Może zaczynając od tego zagadnienia pamięci, wybór lokalizacji miejsca muzeum nie jest przypadkowy. Absolutnie Białystok jest największym miastem, jakie pozostało w granicach Polski po zakończeniu II wojny światowej, a w 1939 roku dostało się w sowiecką strefę okupacyjną. Także z tych wielu miejsc, z których Polaków deportowano, większość jest dzisiaj poza naszymi wschodnimi granicami. Tak jak wspomniałem, Białystok jest właśnie tym dużym ośrodkiem, który pozostał wraz z całą Białostoczyzną i z tego powodu jest tu bardzo silne środowisko sybirackie. To jest jeden z powodów. Drugi powód jest taki, że miejsce, w którym znajduje się muzeum, pierwszy magazyn na ulicy Węglowej, magazyn, który Wojsko Polskie wybudowało w dwudziestoleciu międzywojennym, w okresie okupacji sowieckiej można powiedzieć, że praktycznie był świadkiem tych deportacji, dlatego że ta rampa, która kończy się przy tym magazynie, w którym dzisiaj jest muzeum, ta sama rampa tuż za wiaduktem nad ulicą Wasilkowską była miejscem załadunku Polaków do towarowych pociągów, którymi zostali wywiezieni na wschód. Także jest to autentyczne miejsce pamięci, miejsce, z którego bardzo dużo naszych obywateli zostało deportowanych.
To miejsce rzeczywiście zmieniło się w stosunku do tego, co było w dwudziestoleciu międzywojennym, a nawet i później, bo tam obok, niedaleko, są pozostałości dworca Poleskiego, bo ta linia kolejowa, która przebiega obok muzeum, to jest linia Poleska.
Tak jest, ten tor prowadził na Wołkowysk i dalej można było też dostać się w głąb przed wojną kresów II Rzeczpospolitej, a pod okupacją sowiecką oczywiście przez połączenia z wnętrzem państwa sowieckiego. Także infrastrukturalnie można powiedzieć, Białystok był jednym z takich miejsc, centrów można powiedzieć deportacyjnych, gdzie załadowywano nie tylko samych mieszkańców miasta, ale też osoby przywożone z okolicznych miejscowości. Także jest to pewnego rodzaju takie uniwersalne dla okolicy miejsce pamięci. A poza tym trzeba też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że nie tylko wywożono z Białegostoku, ale też Sybiracy do Białegostoku wracali. I to jest jedno z niewielu takich miejsc, gdzie oni mogli powiedzieć, że wracają do siebie, bo większość Sybiraków, jak wiemy, nie mogła wrócić do siebie, bo kresy zostały przy Związku Sowieckim i oni tak naprawdę jechali do nowej powojennej rzeczywistości i musieli zaczynać od zera. Tutaj było trochę inaczej i ci Sybiracy, którzy przyjeżdżali do Białegostoku, wracali do siebie, przez co te struktury też były dużo silniejsze i te czynniki właśnie jakby wszystkie razem spowodowały, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że jest tu bardzo silna reprezentacja Sybiraków, że jest wola wśród władz miasta, wśród jego mieszkańców, jest też środowisko naukowe. I w końcu to wszystko dało nam efekt w postaci muzeum.
No i ta silna pamięć, bo to jest związane z losami rodzinnymi. Te rodziny jednak, przynajmniej te, które zostały, pamiętały o tych, którzy zostali wywiezieni, a jak wrócili, to ta pamięć tym bardziej została ugruntowiona.
W samej nazwie naszego muzeum mamy słowo pamięć. To jest nieprzypadkowo Muzeum Pamięci Sybiru, a nie tylko Sybiru. Z tego względu, że bardzo ważne miejsce na naszej wystawie zajmuje właśnie owa pamięć. Choćby o tym, w jaki sposób upamiętniano te wszystkie sytuacje, które spotykały Sybiraków. Od pierwszych zesłań, z czasów jeszcze carskich, poprzez właśnie deportacje sowieckie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, samej II wojny światowej, aż po ostatnie deportacje z okresu powojennego. Także nie mówimy tylko o realiach tego życia, ale i o formach upamiętnienia tego zarówno w czasie pobytu, jak i po powrocie. W zasadzie dotykając aż materii takiej prawie, że nam współczesnej.
No i obiekt powstał, udało się zdążyć, chociaż plany były troszeczkę inne i chciano zdążyć na rocznicę pierwszej sowieckiej wywózki z 1940 roku, no ale i rzeczywistość inwestycyjna i pandemiczna swoje zrobiły. W związku z tym wybrano nieprzypadkowo 17 września. Tego roku udało się dokończyć tenże obiekt. No właśnie, krótko o tym obiekcie, w sensie liczbowym i co tam jest eksponowane.
Tak jest. Dzięki temu, że muzeum, mimo tego, że pandemia odcisnęła swoje piętno na naszych pracach i tak jak pan redaktor powiedział, musieliśmy troszkę tutaj opóźnić to, ale to dało nam też możliwość dokładnego przetestowania wszystkich instalacji na wystawie. Mieliśmy komfort, jakie niewiele muzeów ma. Taki komfort właśnie pracy spokojnej już u zakończenia, żeby to jak najlepiej przygotować od strony i tej merytorycznej, i artystycznej, takiej scenograficznej. I przez ostatni miesiąc też testowaliśmy wszystkie te rozwiązania, niektóre z nich oczywiście ulepszając, tak? Wystawa, która znajduje się w budynku Muzeum Pamięci Sybiru, to jest ponad 2200 metrów kwadratowych powierzchni samej wystawy. Budynek jest kilkakrotnie większy, także to jest jeszcze dodatkowy areał, który trzeba zagospodarować. I sterowanie tym wszystkim odbywa się w sposób mocno zautomatyzowany, multimedialny. I wymagało od nas też bardzo dużej ilości takich testów właśnie, można powiedzieć, jak
technicznych.
Tak jest, jak to wszystko się sprawdza, można powiedzieć, na sucho, ale też już z takimi testowymi grupami, które tutaj chociażby, żeby sprawdzić, jak system biletowy funkcjonuje, tak? I żeby wyeliminować potencjalne problemy. Także to wszystko, na to wszystko była chwila. Tak jak wspomniałem, ponad 2200 metrów kwadratowych wystawy. To jest jedna z większych tego typu wystaw w Polsce i jest to też szczególny rodzaj muzeum narracyjnego, bo takie muzea narracyjne rzeczywiście i w Polsce, i w Europie już funkcjonują, ale nasze jest inne pod tym względem, że tak naprawdę eksponat, który jest u nas szczególny, jest nietypowy, bo to głos Sybiraków. To jest historia mówiona. Ona się nie pojawia tak naprawdę bardzo często w muzeach, a jeśli już, to raczej w takiej wersji fakultatywnej. Można podnieść słuchawkę, odsłuchać tej historii, można wywołać ją jakimś przyciskiem. Naszej wystawy nie da się przejść, nie słuchając relacji Sybiraków, bo te wszystkie przedmioty, które trafiły na wystawę, to są bardzo często rzeczy bez kontekstu proste. Ale właśnie z tą opowieścią, nabierające ogromnej głębi emocjonalnej. Także to, co jest tutaj wyjątkowego, to jest tak naprawdę kilka godzin relacji i wspomnień, które można odsłuchać na wystawie. Dysponujemy oczywiście znacznie większą liczbą tych wspomnień. Potężne archiwum historii mówionej, a także spisanych wspomnień, które jest w naszych zbiorach, posłużyło do stworzenia warstwy merytorycznej tej wystawy.
No bo tworzenie Muzeum Pamięci Sybiru było bardzo trudne z tego względu, że ludzi, których wywożono błyskawicznie, w związku z tym niewiele mogli ze sobą wziąć. Wiele rzeczy przepadało gdzieś tam na zesłaniu. Wracając, też nie wszystko mogli zabrać ze sobą. W związku z tym zdobycie eksponatów, które można by było pokazać, jest trudne. Delikatnie mówiąc.
To było bardzo trudnym zadaniem. Na szczęście tutaj nasz dział zbiorów stanął bardzo dobrze na wysokości zadania i udało się nawiązać współpracę z kołami regionalnymi Związku Sybiraków, które też przekazywały nam eksponaty. Pojedyncze osoby również tutaj się zdarzały bardzo często. Bardzo istotne jest to, że ta ilość eksponatów, jaka do nas trafiła, jest ogromna naprawdę i tu uspokajamy wszystkich darczyńców. To, co jest na wystawie, to jest cząstka tego wszystkiego. Ogromne ilości darów, które już przekazano, bądź zapowiedziano ich przekazanie, to jest kapitalny materiał, który pozwoli nam po pierwsze uzupełnić naszą wystawę w przyszłości, a po drugie, i może równie ważne, organizować wystawy czasowe, bo wystawa główna jest przemyślana w taki sposób, żeby omawiać wszystkie te zagadnienia, można powiedzieć, z takiej perspektywy ogólnej, całościowej, żeby pokazać całokształt Sybiru, ale absolutnie nie uciekamy od tego, żeby analizować szczegółowo poszczególne zagadnienia. I w tym celu właśnie te wszystkie eksponaty, które Sybiracy nam przekazują, przekazali i będą przekazywać, powiemy już o następnych zgłoszonych osobach, to na pewno znajdzie swoje miejsce też w takiej przestrzeni muzealnej.
W pana opinii najbardziej emocjonujący eksponat, który pokazujecie na wystawie?
Może zacznę od takiej większej przestrzeni, która będzie takim tłem dla tego eksponatu, bo pan redaktor wspominał o liczbach. Jest takie pomieszczenie na wystawie, w jednym z jej kulminacyjnych punktów. Dość takie ciemne, jeśli chodzi o wystrój. Tutaj wszyscy państwo, kiedy nas odwiedzą, to zauważą bez problemu to miejsce. Tam znajduje się 76 eksponatów. I te eksponaty są o tyle niezwykłe, że każdy z tych przedmiotów został w czasie aresztowania zabrany do Tobołka, do walizki. W tych dramatycznych okolicznościach ci ludzie zabrali te rzeczy. Oczywiście zabrali ich dużo więcej. Tyle, ile mogli unieść. Ale większość z tych rzeczy się zużyła, zniszczyła, musieli je przehandlować. W jakiś sposób je stracili. Tymczasem jest garstka przedmiotów, które zachowali, bo były dla nich z różnych względów ważne.
Najcenniejsze.
Najcenniejsze, absolutnie. I to są, myślę, takie najbardziej wzruszające nasze eksponaty. I wśród...
Często się zastanawiamy, przepraszam za taki wtręt, co jest ważne w naszym życiu, to jeśli ktoś chciałby zobaczyć, co dla wielu set tysięcy Polaków zabieranych na Syberię było istotne i ważne, to na tej wystawie będą mogli to zobaczyć.
Tak jest. Ja
i uzmysłowić sobie, co ważne w życiu jest.
Tak jest. Ja prowadząc grupy, które przychodzą do nas do muzeum, zawsze właśnie podkreślam, że w ten krótki czas, jaki dostawali ci ludzie w czasie aresztowania, 15 minut, pół godziny, czasem więcej, oni musieli wybrać. I to tylko to, co byli w stanie unieść. I te przedmioty trafiały właśnie do tych walizek.
A wybór był bardzo dramatyczny, bo trzeba było zabrać ze sobą ciepłe rzeczy, coś do jedzenia, ewentualnie coś do okrycia i to wszystko musiało dać się unieść w obydwu rękach.
Tak jest. I proszę sobie wyobrazić, że wśród tych wszystkich przedmiotów znajdowało się miejsce na pamiątkowe fotografie z rodziną, na przedmioty dewocjonalne, religijne, na różnego rodzaju niewielkie, ale jednak zabawki dla dzieci. I wracając do pana pytania odnośnie tego najbardziej wzruszającego eksponatu, to zabawka. Dziecięcy miś, który jest w jednej z tych gablot, który malutka dziewczynka zabrała z domu w czasie aresztowania, bo nie tylko dorosłych wywożono, ale i dzieci, całe rodziny. I ta mała dziewczynka zabrała tego pluszowego misia ze sobą. To była jej jedyna zabawka. I proszę sobie wyobrazić, że będąc już tam w Związku Sowieckim, ten miś dawał jej namiastkę takiego domu, takiego ciepła, oczywiście na tej nieludzkiej ziemi. Doszło do tego, że wraz z rodziną została ewakuowana z armią Andersa i w Ziemi Świętej spotkali inną sybiracką rodzinę, też z małym dzieckiem. I proszę sobie wyobrazić, że ta dziewczynka tego swojego jedynego misia temu drugiemu dziecku oddała, bo tamto dziecko nie miało żadnych zabawek. Także takie historie, które po prostu aż ze łzami w oczach się opowiada, a co dopiero mówić, żeby spróbować się wczuć w historię tych ludzi.
Także macie misia, który przetrwał deportację.
Tak jest.
Takie interesujące eksponaty do obejrzenia w Muzeum Pamięci Sybiru. 17 września otwarcie całego muzeum. No i dzień później, no bo 17 września, dzień otwarcia to oficjałki. Dzień później pewnie będzie można zwiedzać, czyli będziecie już przyjmować pierwszych chętnych, którzy będą chcieli zobaczyć całe muzeum.
Zgadza się. Jeśli chodzi o 17 września, jest to dzień, w którym przede wszystkim organizowana jest uroczystość dla Sybiraków. Więc tego dnia to oni są na pierwszym planie. W sobotę 18 i w niedzielę 19 września to są pierwsze dni, kiedy udostępniamy muzeum szerokiej publiczności. Nasz system biletowy już działa, więc bilety można zakupić, chociaż trzeba się naprawdę śpieszyć, bo jest już ich bardzo, bardzo niewiele. Schodzą niezwykle szybko. Co więcej, oprowadzamy tego dnia nie tylko indywidualnie, ale też są grupy zorganizowane z naszymi wyszkolonymi przewodnikami. Także jest to okazja, by nie tylko zobaczyć tą wystawę, ale i dla tych osób, które załapią się na te grupy zorganizowane, jest to też okazja, żeby wysłuchać tej niezwykłej naprawdę opowieści. Poza tym mamy szereg inicjatyw towarzyszących tym wydarzeniom, bo sama wystawa to jest oczywiście główny punkt programu. Ale do tego w sobotę mamy spotkania z rekonstruktorami historycznymi, historycznymi, związanymi z epokami, w których przyszło Sybirakom walczyć o Polskę, zarówno z okresem Powstania Styczniowego, jak i września 1939 roku, a także konfliktów z udziałem armii, które opuszczały Związek Sowiecki, Armii Polskiej generała Andersa, a także Armii generała Berlinga. To jest sobota. Jeśli chodzi o sobotę, mamy też przewidziane wieczorne zwiedzanie. W niedzielę zaś mamy więcej atrakcji. Oprócz zwiedzania mamy peleton pamięci. To jest taki przejazd rowerowy, który też już wcześniej organizowaliśmy. Niektórzy z Państwa pewnie go kojarzą. On odbędzie się w niedzielę. Spotkanie jest... Start jest o 10, ale tak naprawdę warto być wcześniej, bo wydajemy takie specjalne urządzenia komunikacyjne, żeby nasz przewodnik mógł też opowiadać w trakcie tego peletonu. Ten dzień, niedziela, jest bardziej poświęcony kresom. Sobota jest bardziej poświęcona deportacjom i też tym losom żołnierzy i cywilów w czasie deportacji. Niedziela jest dniem poświęconym kresom, temu co stracone, można powiedzieć. Przez to pokazujemy właśnie osiedle Wygoda w dwudziestoleciu międzywojennym podczas peletonu pamięci. Odbywa się śniadanie kresowe, spotkanie z kuchnią, właśnie pochodzącą z Kresów, z kuchnią też, która jest mozaiką, tak jak i była mozaika kultur, tak i mozaika kulinarna na tym obszarze, więc taka gratka dla miłośników kulinariów, pokaz rowerów zabytkowych, a także różne inicjatywy takie animacyjne, towarzyszące jednej z naszych takich wystaw plenerowych, poświęcone właśnie dwudziestoleciu międzywojennemu na Kresach Wschodnich. Także nasi animatorzy, a także pozostałe aktywności są wtedy do Państwa dyspozycji.
Będą także tak zwane wydarzenia publicystyczne, czyli spotkania między innymi z córką Herlinga Grudzińskiego po to, żeby przedyskutować tę materię związaną i z deportacjami, i z pamięcią wydarzeń historycznych.
Program naukowy jest bardzo rozbudowany. Tak naprawdę już 16 września zaczynamy panel dyskusyjny, w którym wezmą udział naukowcy i właśnie będziemy poruszać tematykę związaną z tym właśnie, jak mówić o tej historii. W sobotę z kolei będzie możliwość spotkania się właśnie z córką Gustawa Herlinga Grudzińskiego, dr Martą Herling, a także z panem Wasylem Haniewiczem. To będą spotkania autorskie, gdyż oboje wydali publikacje dotykające właśnie tematyki, którą również i muzeum się zajmuje, także dla nas jest to takie pole do wzajemnej dyskusji i można powiedzieć, że też taki zwiastun tego, co może nas czekać w przyszłości, że chcemy tak naprawdę otwierać się na dialog z różnymi instytucjami, z różnymi osobami, po to, żeby tą wiedzę o Sybirze, o doświadczeniach Sybiru, tą naukę i jej popularyzację wznieść na taki europejski, a miejmy nadzieję też światowy poziom.
No bo to jest, można by powiedzieć, takie jedyne instytucjonalne miejsce, gdzie tę pamięć będzie można kultywować, to po pierwsze, a po drugie będzie można prowadzić szeroko zakrojone badania. I tu jest pytanie o przyszłość Muzeum Pamięci Sybiru. Czy to będzie tylko i wyłącznie placówka, do której będziemy zwozili wycieczki, szczególnie szkolne, żeby zapoznać młodych ludzi z tymi tragicznymi wydarzeniami, ale bardzo istotnymi w naszej historii, czy także będzie to baza do pogłębiania wiedzy na temat Sybiru?
Z wieloma naszymi inicjatywami troszkę czekaliśmy specjalnie do otwarcia, żeby też nie stworzyć takiego wrażenia, że jakby to, co w tej chwili jest najważniejsze, czyli wystawa stała, żeby rozmyła się w naprawdę ogromnej ilości planów, jakie tutaj mamy w tej kwestii. Chociażby portal naukowy, który Muzeum Pamięci Sybiru uruchamia. Te panele naukowe, o których wspominałem, one już są organizowane cyklicznie, także my taki punkt wyjścia już mamy. Chcemy go tylko rozwinąć i jeszcze wzmocnić ten przekaz. Tak naprawdę teraz to otwarcie jest takim momentem troszkę sprzężenia zwrotnego, bo z jednej strony mamy dużo tych inicjatyw, a z drugiej strony w końcu usłyszy o tym muzeum szersze grono publiczności, też świat naukowy na pewno i nie tylko w Polsce, bo już do nas zgłaszają się redakcje z różnych krajów europejskich i mamy też gości z... tak naprawdę za oceanu nawet, więc to nawet nie tyle szansa, że tak się stanie, ale w zasadzie już to się dzieje. To można powiedzieć, ta rola naukowa, która tak naprawdę, mamy nadzieję, obejmie właśnie cały świat, Zaczątki tego mamy już w tej chwili właśnie za pośrednictwem tych paneli naukowych, a także portalu naukowego, który przy naszej stronie internetowej funkcjonuje.
Bowiem wywózki na Sybir nie tylko dotykały Polaków, ale także inne narody i tam również istnieją takie placówki czy ośrodki badawcze i tutaj mam nadzieję, że będzie się dokonywała wymiana efektów badań i pogłębianie wiedzy będzie następowało, jak ta sowiecka machina rozwałkowywała całe to pogranicze.
W tej chwili nasz dział naukowy, który zajmuje się właśnie organizacją zarówno tych konferencji, jak i też całości badań, bo to nie są tylko spotkania, ale to też kwerendy archiwalne, to są zarówno badania w polskich archiwach, jak i też wschodnich. Także tutaj prowadzimy szeroko zakrojone naprawdę badania i nasz dział naukowy tak naprawdę planuje w przyszłości jeszcze korzystać z tych kontaktów, które już mamy i nawiązywać nowe, celem chociażby jakby próby uporządkowania tej wiedzy, bo rzeczywiście są placówki tak naprawdę na całym świecie zajmująca się tą tematyką. Jest Muzeum Gułagu w Moskwie chociażby, są litewskie, czy łotewskie, czy estońskie centra martyrologiczne, ale one bardziej dotykają właśnie tej tematyki łagrowej, można powiedzieć. Skupiają się na tej najbardziej takiej, można powiedzieć, krwawej stronie sowieckich represji. Mamy Muzeum Katyńskie w Polsce chociażby, tak? Nasze muzeum jest troszkę pomyślane jako taki wspólny mianownik tych wszystkich zagadnień, żeby taką szerszą perspektywę dać i żeby pozwolić, czy może raczej stać się takim forum właśnie dyskusyjnym, ale i też forum takiego pojednania w przyszłości, bo nie zamykamy się też na naukowców rosyjskich absolutnie. Tutaj jakby mamy ich często wśród gości w naszych panelach i jest to pewnie też taka droga do tego właśnie, żeby to pojednanie i pamięć oczywiście kultywować.
Ale pozostaje też kwestia związana z dokumentacją. Czy już zgłaszają się do was osoby, rodziny wywożonych na Syberię, tych, którzy tam na przykład zginęli, by dowiedzieć się o losach członków swoich rodzin? Czy muzeum będzie także aspirowało do takiego miejsca, w którym każdy będzie mógł znaleźć coś na temat swojej rodziny, jeśli ona była dotknięta deportacjami?
Tak naprawdę to jest również z nami od samego początku naszej działalności, to zagadnienie, dlatego że praktycznie odkąd powołano muzeum, zgłaszały się do nas pojedyncze osoby. Teraz spodziewamy się, że będzie ich dużo więcej i o ile na tą chwilę nie mamy takiej bardzo rozbudowanej własnej bazy danych, chociaż jest już ona całkiem spora, tak? Ale to jest w tej chwili bardziej wynika z tego, że darczyńcy przekazywali nam pewne informacje określone dotyczące ich rodzin, ale ta baza rośnie. Za to sami nasi badacze prowadzą kwerendy w ramach naszej działalności muzealnej i mają już w tej chwili dość sporą wiedzę na temat tego, taką przekrojową właśnie, jak wspominałem, gdzie można szukać tych informacji, w jaki sposób. Więc na pewno będziemy w stanie pośredniczyć w takich badaniach, wskazywać dalej nasze drogi, a wierzę też w to, że w przyszłości uda się stworzyć takie...
Centrum dokumentacyjne.
Można powiedzieć, że rodzaj centrum dokumentacyjnego, tak? Ale to jest już przyszłość.
Na razie zapraszamy na otwarcie i na pierwsze zwiedzanie Muzeum Pamięci Sybiru. Piątek, sobota, niedziela. Naszym gościem był dr Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Lech Pilarski, do usłyszenia.